Benkart.
Sierpniowy świt zapowiadał upalną pogodę. Grupa jeźdźców zdążających piaszczystą drogą od północy zbliżała się do Hutoru, a w ciszy świtu tętn kopyt po wyschniętej glinianej drodze niósł się daleko. Żołnierz pełniący wartę przed bramą z okorowanych bali obrócił się i pobiegł do niskiej chaty, aby zgodnie z rozkazem obudzić Stalina. Ten podniósł się ospale, opuścił bose stopy na klepisko i zaczął wpychać koszulę do spodni, gdy odgłosy jezdnych dobiegające z podwórza dały znać, że goście są już na miejscu. Po chwili drzwi otworzyły się i pochylając głowę przełożył nogę nad wysokim progiem Aleksander Jegorow, dowódca frontu południowo-zachodniego. Wracał z inspekcji armii konnej Budionnego. Zanim usiadł, otrzepał mundur z pyłu, jaki pokrył kurtkę w czasie długiej jazdy.
W jakim nastroju, Budionny?
Zapytał Stalin, nalewając mleko do kubków.
Jak zwykle, bojowym.
Jegorow usiadł przy stole i wyciągnął z kieszeni kartkę złożoną wielokrotnie. Był wyraźnie w złym nastroju.
Czytaj. Nowa dyrektywa z 11 sierpnia.
Jegorow był dowódcą, ale bez Stalina, członka Rady Wojennej Frontu, jego rozkazy nie były ważne. Stalin z niechęcią sięgnął po kartkę depeszy z rozkazem Siergija Kamieniewa, naczelnego dowódcy Armii Czerwonej.
Dzisiaj 13. To 2 dni temu przysłali?
Jegorow wzruszył ramionami. Łączność zawsze szwankowała u bolszewików. Stalin zaczął czytać.
Front zachodni Tuchaczewskiego przystępuje do decydującego ataku w celu rozbicia przeciwnika i opanowania rejonu warszawskiego. Wobec powyższego na razie trzeba zrezygnować z bezzwłocznego opanowania rejonu lwowskiego na waszym froncie.
Przerwał.
On już całkowicie zaufał Tuchaczewskiemu. Lenin też.
Czytaj dalej.
Koniecznym jest jak najszybsze przekazanie 12. Armii, a następnie Armii Konnej pod bezpośrednie rozkazy dowódcy frontu Tuchaczewskiemu, przy czym Tuchaczewski podaje jako termin przekazania 12. Armii 13 sierpnia, a Konnej 15 sierpnia.
Najlepsze wojsko mamy odesłać Tuchaczewskiemu. A na odwrocie masz drugą dyrektywę, przesłaną parę godzin później.
Stalin odwrócił kartkę.
W związku z powyższym dajcie rozkaz dowódcy 12. Armii, aby nie tracąc ani chwili przeszedł zdecydowanie do wykonania nowego zadania.
Położył kartkę na stole.
Jeżeli odeślemy 12. Armię, to wielki kłopot dla nas nie będzie. Ale bez pierwszej konnej Lwowa nie zdobędziemy.
Stalin wiedział, jaką siłę stanowiła konarmia Budionnego. 18 tysięcy szabel, 5 pociągów pancernych, oddziały samochodów pancernych, 350 karabinów maszynowych na taczankach, eskadra lotnicza. To jej uderzenie na polskie linie pod Kijowem zmieniło bieg wojny. Potrzebował tej siły tak bardzo, że gotów był sabotować rozkazy dowództwa. To była sprawa honoru i ambicji. On, Stalin, pozostawał w cieniu Lwa Trockiego, zajmującego najwyższe stanowisko w siłach zbrojnych, a także młodych dowódców, takich jak Tuchaczewski, którzy prowadzili swoje armie do zwycięstw w wojnie z Polską. Musiał więc odnieść wielkie strategiczne zwycięstwo, a zajęcie Lwowa byłoby takim. Miał to być początek wielkiego marszu bolszewizmu na południe Europy, do Austrii, Węgier, Rumunii i dalej na południe Bałkanów. A Stalin uważał, że to jest kierunek ważniejszy niż droga przez Warszawę.
To rozkaz!
Jegorow, absolwent elitarnej kazańskiej szkoły Junkrów, oficer, który przyłączył się do bolszewików jako pułkownik carskiej armii, nie był skłonny do lekceważenia rozkazów, tak jak Stalin, rewolucjonista, gotów do rokoszy przeciwko każdej władzy, nawet tej, którą sam ustanowił.
Łączność szwankuje. Nie musieliśmy odebrać rozkazu, zanim Budionny poszedł w bój, a odwołać go trudno.
Jegorow z ociąganiem podniósł się ze stołka. Przez chwilę rozważał słowa Stalina, ale uznając, że to dobre rozwiązanie, podszedł do drzwi i otworzył je szeroko.
Adiutant!
Odczekał, aż w drzwiach stanął żołnierz.
Notuj. Do towarzysza dowódcy Armii Czerwonej. Melduję, że waszą depeszę, tu podasz numery, dopiero co otrzymaliśmy i rozszyfrowaliśmy. Przyczyny opóźnienia wyjaśniamy. Armie naszego frontu wykonują główne zadanie, jakim jest opanowanie rejonu Lwowa i Rawy Ruskiej. I są w to zaangażowane. uważam za niemożliwe zmienić zadania postawione armiom. Podpiszcie. Dowódca frontu i członek rewolucyjnej rady wojennej. Wysłać jutro.
I wezwać Budionnego. Jeszcze dzisiaj musi ruszyć do natarcia na Lwów.
W dniu, w którym dotarły do nich dyrektywy z Moskwy, 13 sierpnia, wydali rozkaz Budionnemu, aby jego armia potężnym uderzeniem zniszczyła nieprzyjaciela na prawym brzegu Bugu, sforsowała rzekę i na karkach pierzchających jednostek 3 i 6 Armii Polskiej zajęła Lwów. Stalin był zadowolony, że Jegorow dał się przeciągnąć na jego stronę, choć zdawał sobie sprawę, że to rozwiązanie tymczasowe, a dowództwo nie zrezygnuje z planu wsparcia Tuchaczewskiego, gdyż jego marsz na Warszawę uważało za ważniejszy niż walki o Lwów. Armia Czerwona była u szczytu potęgi. Według oficjalnych danych radzieckie wojska w czerwcu 1920 roku miały prawie 4,5 miliona żołnierzy. Tak szybki wzrost następował mimo ogromnych strat, jakie ponosiła w wojnie domowej, fali dezercji i gigantycznego bałaganu, w jakich przebiegała rekrutacja. Armia Czerwona miała zrealizować główny plan bolszewickich władz – zanieść na bagnetach rewolucję do państw odzyskujących niepodległość po zakończonej wojnie. Wszędzie metoda była taka sama. Bolszewickie wojska, posuwające się za wycofującymi się na zachód oddziałami niemieckimi, wkraczały na ziemię, które zgodnie z dekretami o samostanowieniu narodów, jakie partia obwieściła w 1917 roku, powinny stać się niezależnymi państwami. Ich zbrojna obecność pozwalała powołać tam władze, w skład których wchodzili miejscowi komuniści, wspierani czy raczej kontrolowani przez bolszewików przysyłanych z Moskwy. W grudniu 1918 roku utworzono Litewską Socjalistyczną Republikę Radziecką, a wkrótce pod osłoną wojsk bolszewickich powołano w Mińsku Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką. Armia Czerwona uderzyła też na południe, na Ukrainę, gdzie kształtowały się dwa niezależne państwa – Ukraińska Republika Ludowa i Zachodnioukraińska Republika Ludowa. Zacięte, krwawe walki nie przyniosły jednak rozstrzygnięcia, jakiego oczekiwała Moskwa. Postępy Armii Czerwonej i próby odzyskania kontroli nad dawnymi dzielnicami carskiej Rosji stanowiło oczywiste zagrożenie dla Polski. We wrześniu 1919 roku, w czasie narady w Belwederze, major Ignacy Matuszewski z oddziału 2 Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego informował Józefa Piłsudskiego, referując oceny wywiadowcze.
Walna rozprawa wojenna z Rosją Sowiecką jest nieunikniona, przez nią postanowiona i gotowana. Jest tylko kwestią czasu. Wobec zbliżającego się końca wojny domowej w Rosji, pochód Armii Czerwonej na zachód staje się punktem pierwszym w kolejności jej planów.
W istocie dowództwo Armii Czerwonej planowało rozpoczęcie ofensywy przeciwko Polsce na wiosnę 1920 roku. Józef Piłsudski zdawał sobie sprawę z nieuchronności tego wielkiego konfliktu zbrojnego. Pisał:
aby ta rewolucja przez sowieckie bagnety do nas przyniesioną nie była, trzeba natężyć siły, by daleko od nas obalić wszystkie próby narzucenia nam raz jeszcze obcego życia. Wolność musi odrzucić wszystko to, co wolności tej zagraża, jak najdalej od swych granic.
W jego planie zabezpieczenia odradzającej się Polski miał powstać pas państw sfederowanych Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy, oddzielający nasz kraj od Rosji, bez względu na to, czy pozostałaby czerwona, czy po klęsce bolszewików powróciła do ustroju sprzed rewolucji. Piłsudski miał plan.
Jest prawdą, że bolszewików trzeba pobić. I to niedługo, póki jeszcze nie wzrośli w siłę. Trzeba ich zmusić do tego, żeby przyjęli rozstrzygającą rozprawę i sprać ich tak, żeby ruski miesiąc popamiętali. A żeby to osiągnąć, trzeba im nadepnąć na tak bolesne miejsce, żeby nie mogli się uchylać i uciekać. Moskwa takim miejscem nie jest. Kijów to jest ich czuły punkt. Z dwóch powodów. Po pierwsze, Moskwa bez Ukrainy będzie zagrożona głodem. Po drugie, jeśli pójdzie dalej, nasze porozumienie z Ukraińcami, jeśli zawiesimy nad nimi groźbę zorganizowania się niepodległej Ukrainy, to tej groźby oni nie będą mogli zaryzykować i będą musieli pójść na walną rozprawę.
Piłsudski doceniał jednak siłę bolszewickiego wroga i liczył na pomoc Antanty. Premier Ignacy Paderewski, reprezentujący Polskę w Wersalu, w rozmowie z brytyjskim premierem Lloyd George'em oświadczył, że Polska mogłaby podjąć wielką operację przeciwko Rosji radzieckiej i wystawić na wiosnę 1920 roku półmilionową armię, jeżeli Antanta pomogłaby ją uzbroić i wyposażyć. Ten projekt rozpatrywały przez wiele tygodni rządy Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie upadł ze względu na stanowisko Waszyngtonu, który darzył wyraźną sympatią bolszewickie rządy i był na jak najlepszej drodze do uznania tej władzy, udzielenia pomocy gospodarczej i zawarcia z nią traktatów. Piłsudski nie spodziewał się jednak, jak bardzo jego wizja biegu wschodnich granic Polski nie spodoba się szefom zachodnich mocarstw i jak dotkliwy cios otrzyma. W pierwszej dekadzie kwietnia 1920 roku, po zwycięskich operacjach wojsk polskich na Litwie i Białorusi, które zażegnały niebezpieczeństwo utworzenia tam bolszewickiego państwa, marszałek Józef Piłsudski przystąpił do realizacji swojego wielkiego planu odepchnięcia czerwonego niebezpieczeństwa i uderzenia na najważniejszym kierunku, na południu. Polska Trzecia Armia, dowodzona przez generała Edwarda Rydza-Śmigłego, 25 kwietnia 1920 roku ruszyła na wschód, rozpoczynając ofensywę, której celem było zajęcie Kijowa, co miało zapoczątkować odtworzenie niepodległego państwa ukraińskiego, oddzielającego Polskę od Rosji. Pierwsze dni przyniosły już wielkie sukcesy. Wojska radzieckie zostały zepchnięte za Dniepr i już 7 maja 1920 roku polscy żołnierze weszli do Kijowa. Sukces był jednak połowiczny, gdyż Armia Czerwona nie została pobita. Uchylała się od przyjęcia decydującej walki i po cofnięciu się za Dniepr szybko uzupełniała straty, ściągając oddziały z innych części kraju. Uderzyły za wcześnie, 14 maja 1920 roku, gdy nie osiągnęły jeszcze pełnej siły i ich atak został odparty. Zwycięstwo polskich wojsk było jednak krótkotrwałe, gdyż znad Morza Czarnego nadciągała pierwsza armia konna Budionnego. Pierwszy atak nie przyniósł kozakom sukcesu. Polskie oddziały trzymały się mocno. Jednakże przewaga była już po stronie bolszewików. Już 5 czerwca konarmia przełamała polski front i wdarła się na 20 kilometrów w głąb naszej obrony. Kolejne dni przyniosły nowe zwycięstwa bolszewikom, którzy zajęli Żytomierz i Berdyczów. Było to szczególnie groźne, gdyż przerwali połączenia kolejowe z Kijowem, uniemożliwiając ruch polskich wojsk i dostawę zaopatrzenia. W tej sytuacji musiał rozpocząć się wielki odwrót wojsk polskich spychanych na zachód przez bolszewickie armie uformowane we fronty. Zachodni, dowodzony przez Michaiła Tuchaczewskiego, i front południowo-zachodni pod dowództwem Aleksandra Jegorowa, przy którym był Józef Stalin jako członek Rady Wojennej. W szczytowym okresie wojny polsko-bolszewickiej front Tuchaczewskiego liczył 380 tysięcy żołnierzy, zaś front południowo-zachodni 280 tysięcy. Gdyby się połączyły, klęska Wojska Polskiego byłaby przesądzona. Francja i Wielka Brytania, które z dezaprobatą odnosiły się do planów politycznych i wojskowych Piłsudskiego, postanowiły zmusić krnąbrną Polskę do poddania się ich wizji przebiegu granic w środkowej Europie. Nie było to możliwe, gdy polskie wojska parły na wschód, ale czas odwrotu stał się najlepszą ku temu okazją. Polski rząd, pozbawiony argumentów, jakie dają zwycięstwa, a wiedząc, że musi ratować kraj przed zgubą, gotów był do największych ustępstw. Dlatego Wielka Brytania i Francja na międzynarodowej konferencji, jaka rozpoczęła się w Spa 5 lipca 1920 roku, zażądały od polskich władz podpisania wyjątkowo niekorzystnego układu. Główne punkty sprowadzały się do zawarcia rozejmu z Rosją bolszewicką, przyjmując jako podstawę granicę wyznaczoną przez brytyjskiego ministra spraw zagranicznych lorda Curzona. Miała biec od Grodna przez Brześć na wschód od Hrubieszowa, Przemyśla do Karpat. Wilno i cały okręg wileński zostałyby oddane Litwie. Polski rząd miał przyjąć arbitralne decyzje mocarstw zachodnich w sprawie sporu terytorialnego z Litwą i Czechosłowacją, a także w sprawie państwowej przynależności Galicji Wschodniej. Za cenę tych ustępstw mocarstwa zachodnie zobowiązały się skłonić Rosję radziecką do wstrzymania działań wojennych i rozpoczęcia rokowań pokojowych. Każdy dzień pogarszał sytuację militarną. Bolszewicy szli na Warszawę, której obrona wydawała się niemożliwa. Polskim żołnierzom zaczynało brakować uzbrojenia i amunicji, gdyż rządy Wielkiej Brytanii i Francji nie zamierzały przyjść z pomocą wojskową. Bały się własnej klasy robotniczej, która opowiadając się po stronie bolszewików groziła strajkiem generalnym. Londyńscy dokerzy odmówili załadunku materiałów wojennych dla Polski. Dostawy blokowali Niemcy. W wolnym mieście Gdańsku zastrajkowali niemieccy dokerzy. Czechosłowacja ogłosiła ścisłą neutralność, co oznaczało zamknięcie możliwości przewozu broni i amunicji przez to państwo. Polska delegacja, której przewodził premier Władysław Grabski, nie widząc innej możliwości ratowania kraju przed bolszewicką nawałą, zgodziła się na podpisanie takiego układu, co jedynie rozzuchwaliło brytyjskich i francuskich polityków. Uznali, że ich ingerencja w polskie sprawy może pójść znacznie dalej. Tymczasem rząd Rosji Radzieckiej ani myślał podporządkować się ustaleniom ze SPA i wstrzymywać pochód swoich wojsk, które miały zmienić Polskę w Republikę Rad. Walki trwały, co oznaczało, że podstawowy warunek polskich ustępstw, jakim był rozejm, nie został zrealizowany. A mimo to Wielka Brytania i Francja żądały, aby Polska wypełniła podpisane zobowiązania. I posunęły się jeszcze dalej. Do Warszawy 26 lipca przyjechał generał Maxime Weygand, szef sztabu naczelnego dowódcy wojsk sprzymierzonych, aby zostać nowym naczelnym dowódcą wojsk polskich. To brytyjski premier David Lloyd George uznał, że Piłsudskiego trzeba odsunąć od dowodzenia wojskiem i pozbawić władzy państwowej. W tym zamiarze wspierał Brytyjczyków Ignacy Paderewski, wskazując na Romana Dmowskiego jako premiera oraz prezentując listę oficerów, którzy mogliby zastąpić Piłsudskiego. Tyle, że sam Weygand, gdy zorientował się, jak trudna jest sytuacja, odmówił zaszczytu. Nie uśmiechało mu się obejmowanie dowodzenia wojskiem, nad którym wisiała klęska. A bolszewicy nadchodzili. Ich wojska miały objąć Warszawę od północy, gdzie Tuchaczewski skoncentrował główne siły, i od południa, gdzie miały stanąć dwie armie frontu Jegorowa. Póki nie nadeszły, była tam tylko grupa mozyrska, słaba, licząca niespełna 10 tysięcy żołnierzy, rozciągnięta jak struna na przestrzeni 200 kilometrów. Tuchaczewski, mimo że nie nadchodziły armie spod Lwowa, nie zdecydował się wstrzymać działań północnego skrzydła. Bez wątpienia było to wynikiem presji Lenina, oczekującego szybkiego pokonania Polski i przeniesienia rewolucji do Niemiec. Na pewno obydwaj nie doceniali możliwości odbudowy polskich sił. Bolszewicki wywiad donosił: wojsko wykrwawione, żołnierze zdemoralizowani klęskami, zmęczeni długotrwałym odwrotem, podatni na propagandę komunistyczną. Rankiem 14 sierpnia do Mińska wyjechała polska delegacja, przerażona bliskością ostatecznej klęski. Strona radziecka postawiła warunki, których cel był jednoznaczny. Polska miała wyjść z tej wojny nie tylko pobita, ale słaba, rozbrojona i całkowicie podporządkowana Moskwie. Żądali, aby nowa granica biegła wzdłuż linii Kerzona. Domagali się zdemobilizowania większości sił zbrojnych, godząc się tylko na pozostawienie 50-tysięcznej armii bez magazynów broni i nowych dostaw, gdyż przemysł zbrojeniowy zostałby zlikwidowany. Było oczywiste, że rozbrojona Polska szybko zostałaby wchłonięta przez Rosję radziecką. Co gorsze, żądania te popierał premier Lloyd George. W Izbie Gmin usprawiedliwiał radzieckie warunki.
Rząd radziecki miał prawo wziąć jako podstawę warunków fakt, że Polska była stroną zaczepiającą i że zaczepkę swoją podjęła mimo ostrzeżeń ze strony Antanty. Z tego powodu rząd radziecki ma prawo żądać takich gwarancji, jakich w podobnym wypadku zażądałoby każde państwo, aby zabezpieczyć się przed powtórzeniem zaczepki.
12 sierpnia wojska frontu Tuchaczewskiego doszły do polskich linii obronnych pod Warszawą. Zwycięstwo było już w zasięgu ręki, ale ani Tuchaczewski, ani Kamieniew nie przewidzieli, jak szybko odrodzi się siła bojowa polskich wojsk. Nie mogli też wiedzieć, że polskie dowództwo znało zamiary bolszewickich dowódców i śledziło ruchy wojsk, co na wielkim froncie ciągnącym się przez 800 kilometrów wydawało się nieprawdopodobieństwem. Stało się to możliwe w wyniku działania polskiego radiowywiadu, który przechwytywał i odczytywał bolszewickie radiogramy. To był element wielkiej strategii, która miała zaważyć na wynikach decydującego starcia pod Warszawą. Bolszewicy powtórzyli błąd wojsk carskich z 1914 roku, który przesądził o biegu walk na froncie wschodnim. W sierpniu 1914 roku dwie carskie armie ruszyły na Prusy Wschodnie, aby tam zadać Niemcom nokautujący cios. Nikt z rosyjskich dowódców nie zdawał sobie sprawy, jakie znaczenie będzie miał znikomy zapas kabla telefonicznego, jakie oddziały łączności ze sobą wiozły. Niewiele ponad 500 kilometrów, co miało starczyć na całą kampanię. Dla porównania, w tym samym czasie wojska brytyjskie we Francji mogły rozwijać każdego dnia ponad 4000 kilometrów kabla. Ten brak przeszedł niezauważony, gdyż przed rozpoczęciem marszu rosyjskie armie korzystały z cywilnych central telegraficznych i telefonicznych. Po przekroczeniu granicy Prus Wschodnich musiały już rozciągać linie telefoniczne, a kabla nie starczyło. W tej sytuacji wymiana informacji mogła następować tylko drogą radiową, co nie stwarzało problemu, gdyż wojska rosyjskie miały około 200 radiostacji. Ale nie wszystkie korpusy i dywizje dostały szyfry, więc rozkazy musiały być nadawane otwartym tekstem. Generałowie Hindenburg i Ludendorff czytali depesze dostarczane im ze stacji na Słuchowie w Królewcu i wiedzieli, co wróg ma zamiar zrobić, w jaką stronę skieruje swoje wojska, kiedy i z jaką siłą zaatakuje. Rosjanie musieli przegrać wielką bitwę, która do historii przeszła jako bitwa pod Tannenbergiem. Polskie wojsko doceniło znaczenie radiowywiadu, zapewne dlatego, że decyzja spoczęła w rękach oficerów, którzy szlify zdobywali w armii austriackiej i niemieckiej. Pułkownik Józef Rybak, szef wywiadu, i ściągnięty przez niego pułkownik Karol Boudescu, który od lutego 1916 roku do sierpnia 1917 roku kierował radiowywiadem państw centralnych na froncie wschodnim, wiedzieli, jakie znaczenie miało rozszyfrowywanie rosyjskich depesz. Pułkownik Karol Boudescu 1 kwietnia 1919 roku objął stanowisko szefa oddziału informacyjnego. Nie tylko był fachowcem najwyższej klasy, ale znał tych, którzy mogli poradzić sobie z trudnym zadaniem łamania szyfrów. Ściągnął do sekcji szyfrów najbardziej doświadczonych byłych oficerów armii austro-węgierskiej, poruczników Jakuba Plezie, Józefa Stanslickiego, Franciszka Cepaka, Stanisława Srokę i porucznika Jana Kowalewskiego, wywodzącego się z armii rosyjskiej. A już pracował tam kapitan Franciszek Pokorny, krewny austriackiego geniusza dekryptażu Hermana Pokornego. Nie sposób ustalić, czy wykorzystywał on niezwykłą wiedzę swojego kuzyna, choć wydaje się to naturalne, że zwracał się do niego o pomoc przy rozwiązywaniu najważniejszych problemów łamania bolszewickich szyfrów. Największa zasługa przypadła Janowi Kowalewskiemu, co było oczywiste, gdyż mając za sobą służbę w armii rosyjskiej, najlepiej znał ten język, zwyczaje, skróty, żargon wojskowy, a to miało ogromne znaczenie przy rozwiązywaniu szyfrowych łamigłówek. Przesądził przypadek. Kowalewski przyjął zastępstwo na dyżurze od kolegi, który wyjechał na ślub siostry. Praca nie wymagała wytężania intelektu i sprowadzała się do sortowania depesz. Monotonia nocnego zajęcia skłoniła Kowalewskiego do próby odczytania zaszyfrowanej depeszy. Ten człowiek o ścisłym umyśle, acz bez żadnego przygotowania kryptologicznego, do świtu odczytał pierwszą bolszewicką depeszę. Na wieść o tym sukcesie dowództwo przeniosło go do sekcji szyfrów, gdzie przystąpił do organizowania grupy pracującej nad szyframi bolszewickimi i wojsk białych. Wciągnął do współpracy matematyków doktora Stanisława Leśniewskiego, Stefana Mazurkiewicza i Wacława Sierpińskiego. W sierpniu 1919 roku jego zespół łamał bolszewickie klucze szyfrowe od kilku do kilkudziesięciu godzin. Na podstawie przechwyconych i odszyfrowanych rozkazów już w końcu lipca 1920 roku ustalono, że dwa fronty Tuchaczewskiego i Jegorowa rozchodzą się. Pierwszy kierował się na Warszawę, a drugi szedł na Lwów. Między nimi pozostała słaba grupa mozyrska, której przypadło osłanianie wojsk Tuchaczewskiego od południa. Naczelny wódz Józef Piłsudski mógł szybko zorientować się, jaki błąd popełniał wróg, pozostawiając na południu przestrzeń dla manewru polskich wojsk. Już w nocy z 5 na 6 sierpnia 1920 roku zdecydował się wprowadzić w życie plan, którego istota polegała na zatrzymaniu pod Warszawą głównych sił bolszewickich przy jednoczesnym wydzieleniu grupy uderzeniowej i przesunięciu jej daleko od stolicy za rzekę Wieprz, skąd uderzyłaby na południe, w najsłabsze miejsce wroga. Armia polska była wyczerpana krwawymi walkami toczonymi podczas odwrotu spod Kijowa. Wojsko potrzebowało ludzi. Nastał czas, w którym morale, zapał i poświęcenie liczyły się tak samo jak wyszkolenie i doświadczenie bojowe. W Warszawie przed punktami werbunkowymi ustawiały się długie kolejki, w których przeważali ludzie młodzi, pochodzący ze wszystkich środowisk społecznych. Obrona stolicy stała się świętym obowiązkiem każdego Polaka. Co dziesiąty żołnierz Wojska Polskiego, które wyruszyło do boju o Warszawę, był ochotnikiem. Po południu 12 sierpnia bolszewickie patrole dotarły do pierwszej linii polskiej obrony pod Radzyminem. Drobne utarczki poprzedziły bój, który rozpoczął się następnego dnia o godzinie 13.30, gdy 16. Armia i dwie dywizje 3. Armii uderzyły na pozycję naszej dywizji piechoty, liczącej tylko 1500 bagnetów. Zaskoczone oddziały polskie, źle dowodzone, nie zdołały powstrzymać naporu wroga i cofnęły się, oddając pierwszą linię okopów. Tego dnia wieczorem, choć walki wciąż trwały, Radzymin znalazł się w rękach żołnierzy bolszewickich. Wydawało się, że już nic nie uratuje Warszawy. Ze stolicy pośpiesznie wyjeżdżali członkowie korpusu dyplomatycznego. W zdobytym Radzyminie Rosjanie wykrzykiwali, że wieczorem będą pili czekoladę w Belwederze. Niespodziewanie po pierwszym okresie paniki, jaka ogarnęła wojska polskie, obrona zaczęła krzepnąć. Autobusy przywiozły żołnierzy 10. Dywizji Piechoty. Do walk włączono czołgi. W nocnym natarciu z 15 na 16 sierpnia Radzymin został wyzwolony. Do zwycięstwa było jednak daleko. Polskie wojska osiągnęły pewien sukces, przede wszystkim podnoszący morale żołnierzy. Ale było oczywiste, że bolszewicy nie zostali pobici. Wciąż silni mogli podciągnąć odwody i ponowić uderzenie. Temu miała zapobiec operacja 5. Armii, dowodzonej przez generała Władysława Sikorskiego, która 14 sierpnia wyruszyła znad Wkry, aby związać walką bolszewickie siły. To był ryzykowny manewr, którego generał Sikorski słusznie się obawiał. Gdyby armia Budionnego nadciągnęła szybciej, wówczas mogłaby uderzyć na odsłonięte tyły polskiej armii, co oznaczałoby klęskę. Drugie, bardzo realne niebezpieczeństwo zagrażało ze strony bolszewickiej 4. Armii, gotowej do uderzenia w bok polskiej armii. I tak bez wątpienia stałoby się, gdyby nie nadzwyczaj sprzyjający bieg wypadków, które zdarzają się w każdej wojnie i częstokroć decydują o rozwoju sytuacji. Rankiem 15 sierpnia polscy ułani zaatakowali Ciechanów, gdzie w cukrowni stacjonował sztab bolszewickiej 4. Armii. Niespodziewane pojawienie się naszych żołnierzy wywołało panikę, a uciekający bolszewicy porzucili broń. Pozostawili też radiostację, którą nasi ułani zniszczyli. Zwycięstwo nie było duże. Wzięli 53 jeńców, zdobyli 4 karabiny maszynowe, a już wieczorem ułani zostali zmuszeni do opuszczenia Ciechanowa. Nie mogli zdawać sobie sprawy, jak ten wypad bardzo zaważył na dalszym biegu wojny. Sztab 4. Armii Bolszewickiej został bez łączności z dowództwem frontu. Tuchaczewski, nie wiedząc, że nie mogą odebrać jego rozkazu, nakazał manewr, którego Sikorski tak się obawiał. Uderzenie z północy na skrzydło polskiej armii. Sprawne wykonanie tego rozkazu mogłoby mieć istotny wpływ na dalszy rozwój działań wojennych, ale dowódca 4. Armii, pozbawiony łączności i przez to całkowicie nieświadomy zamiarów dowódcy frontu, posłał swoje oddziały do walki o Płock. Nadszedł czas wykonania planu Piłsudskiego. Z Nadwieprza 16 sierpnia ruszyła armia Sikorskiego. To był celny cios, gdyż skierowany w słabe miejsce ugrupowania wroga, w grupę mozyrską, której linie zostały szybko rozerwane i polskie wojska wyszły na tyły wojsk Tuchaczewskiego. Armie bolszewickie, które były już tak blisko Warszawy, nagle znalazły się w największym niebezpieczeństwie, jakim groziło im odcięcie dróg zaopatrzenia. Jedyną szansą stało się jak najszybsze wycofanie. Dziesiątki tysięcy żołnierzy w całkowitym chaosie uchodziło spod Warszawy na wschód, porzucając broń i tabory. Dopiero wtedy, 20 sierpnia, spod Lwowa ruszyły z pomocą 12. Armia i 1. Armia Konna Budionnego. Było już za późno, aby mogły zmienić bieg tej wojny. W Mińsku, gdzie 19 sierpnia odbywało się kolejne posiedzenie delegacji prowadzących rokowania pokojowe, Polacy, pozbawieni informacji blokowanych przez Rosjan, nie znali skali zwycięstwa naszych wojsk. A mimo niepomyślnych dla Rosjan wieści z frontu, ci niewiele zmienili taktykę. Wciąż zmierzali do narzucenia Polsce bolszewickiego ustroju. W tym samym czasie alianci zachodni, niezadowoleni z rozwoju sytuacji, starali się zatrzymać polski pościg za uchodzącymi bolszewikami, gdyż obawiali się, że na rozkaz Piłsudskiego nasi żołnierze pójdą za daleko na wschód. W niewytłumaczalny sposób największe polityczne umysły Wielkiej Brytanii i Francji nie przyjmowały, że zwycięstwo pod Warszawą uratowało te państwa przed bolszewizacją. Jedynie generał Weygand potrafił zachować się tak, jak przystało na wielkiego stratega. Odpowiedział marszałkowi Foszowi, gdy ten nalegał na zatrzymanie polskiej ofensywy.
Polacy mają prawo i wojskowy obowiązek wykorzystać swój sukces, aby usunąć ostatecznie nieprzyjaciela.
W Mińsku dopiero 23 sierpnia polscy dyplomaci przypadkowo odebrali komunikat sztabu generalnego o sytuacji na froncie. Już nie prosili o rozejm. Teraz oni mogli narzucać warunki, nie bacząc, jak zostanie to ocenione w Londynie i w Paryżu. Takie prawo dała im krew przelana przez polskich żołnierzy. Polska straciła w tej wojnie ponad 176 tysięcy żołnierzy, w tym 35 tysięcy zabitych i zmarłych z ran oraz ponad 94 tysiące rannych. Wojska frontu Tuchaczewskiego w całym 1920 roku straciły ponad 72 tysiące żołnierzy. Były to tak zwane straty bezpowrotne, obejmujące zabitych, zaginionych i wziętych do niewoli. Ponadto 40 tysięcy odniosło rany, drugie tyle padło ofiarami chorób. W październiku 1920 roku podpisano zawieszenie broni, kończące walki, a ostateczny pokój zawarto w Rydze, gdzie podpisano traktat z Rosją bolszewicką i Ukrainą, który kończył wojnę i regulował bieg granic. Bolszewicy, podobnie jak wobec traktatu brzeskiego zawartego w marcu 1918 roku z Niemcami, uznali pokój ryski za wymuszony sytuacją militarną i polityczną. Był więc dla nich układem, od którego postanowili odejść przy najbliższej okazji.